Rozdział 17. Krytyczne dni. Życie każdego człowieka ma swój rok 1814. Po świetnych chwilach zwycięstw, po zdobyczach, po dniach, w których wszystkie przeszkody zmieniały się w triumfy, w których najmniejsze potknięcie obracało się na dobre, nadchodzi moment, w którym najszczęśliwsze plany rodzą jedynie głupstwo, w którym odwaga prowadzi do zguby, gdzie nawet własne fortyfikacje stają się przyczyną rozbicia. Miłość małżeńska, która zdaniem autorów jest specjalną odmianą miłości, bardziej niż wszystkie inne rzeczy ziemskie, posiada swój złowrogi rok 1814. Diabeł szczególnie lubi maczać swe łapy w sprawach biednych, opuszczonych kobiet. Zaś Karolina jest właśnie w tym położeniu. Karolina doszła do tego, iż marzy o środkach odzyskania swego męża. Karolina spędza w domu długie, samotne godziny, podczas których wyobraźnia jej pracuje. Chodzi, wstaje, krąży i nieraz staje zamyślona przy oknie, patrząc na ulicę roztargnionym wzrokiem, z twarzą przylepioną do szyby i czując się samotna jak na pustyni w swoim mieszkaniu pełnym wygód i zbytku. W Paryżu, o ile nie zamieszkuje się własnego pałacu zamkniętego ogrodem i dziedzińcem, wszystkie egzystencje splatają się ze sobą. Na każdym piętrze domu jedna rodzina spotyka się z drugą rodziną, mieszczącą się w domu naprzeciwko. Każdy chętnie zapuszcza spojrzenie w siedzibę swego sąsiada. Istnieje niejako servitut wzajemnej obserwacji, prawo wzajemnej kontroli, spod którego nikt nie może się usunąć. Pewnego dnia rano wstajesz nieco wcześniej, właśnie gdy służąca sąsiadów sprząta pomieszkanie, zostawiając otwarte okna i wietrząc dywany. Wówczas odkrywasz całe mnóstwo drobnych szczegółów i na odwrót. Toteż po pewnym czasie poznajesz przyzwyczajenia młodej, starej, ładnej, zalotnej lub cnotliwej kobiety mieszkającej naprzeciwko, zarówno jak kaprys eleganta, dziwactwa starego kawalera, kształt mebli, maść kota na drugim lub trzecim piętrze. Wszystko tu jest wskazówką i tematem do domysłów. Na czwartym piętrze zaskoczona gryzetka spostrzega cię, zawsze za późno, jak czysta Zuzanna, iż stała się łupem oczarowanej lornetki starego urzędnika o 1800 frankach pensji, który w ten sposób doświadcza gratis zakazanych wzruszeń. Na odwrót, piękny aplikant w młodzieńczej krasie swoich 19 wiosen ukazuje się oczom dewotki w dość szczupłym kostiumie mężczyzny oddającego się goleniu brody. Obserwacja nie ustaje ani na chwilę, podczas gdy ostrożność ma swoje momenty zapomnienia. Firanki nie zawsze zasuwają się dość wcześnie. O szarej godzinie zbliża się do okna młoda kobieta, aby nawlec igłę, zaś mąż sprzeciwka podziwia wówczas tę główkę z obrazu Rafaela, która znajduje godną siebie, siebie, gwardzisty narodowego, o wejrzeniu tak imponującym w pełnym rynsztunku. Przejdź przez plac świętego Jerzego, a możesz pochwycić po drodze sekrety trzech ładnych kobiet, jeżeli umiesz patrzeć i masz trochę sprytu. Och, gdzież ono jest, to święte życie prywatne. Paryż jest miastem, które wystawia się w każdej chwili prawie nagie. Miastem kurtyzaną, miastem pozbawionym wstydu. Aby czyjaś egzystencja mogła być okryta wstydliwą zasłoną, na to potrzeba 100 000 franków rocznej renty. Cnoty są w tym mieście droższe niż występki. Karolina, której spojrzenie ślizga się niekiedy pomiędzy ochronnymi muślinami, mającymi strzec tajemnic jej domowego wnętrza przed oknami 5 pięter domu położonego naprzeciwko, nie mogła nie zauważyć młodego małżeństwa nurzającego się w rozkoszach miodowego miesiąca i które niedawno wprowadziło się na pierwsze piętro tuż naprzeciw jej okien. Zatapia się w obserwacji najbardziej drażniącej w świecie. Okiennice zamykają się wcześnie, otwierają późno. Któregoś dnia Karolina, wstawszy o 8 rano, zawsze przypadkiem spostrzega pannę służącą przyrządzającą kąpiel lub poranną tualetę. Jakiś rozkoszny szlafroczek. Karolina wzdycha. Zaczyna wystawać na czatach jak strzelec. Od czasu do czasu spostrzega młodą kobietę z twarzą rozpromienioną szczęściem. Wreszcie, po długim szpiegowaniu tego zachwycającego małżeństwa, widzi czasem pana i panią, jak otwierają okno, jak lekko przyciśnięci do siebie, oparci o balkon, oddychają powietrzem wieczoru. Pewnego wieczoru, w którym zapomniano zasunąć okiennicę, Karolina dochodzi do rozstroju nerwów, studiując na firankach cienie tych dwojga dzieciaków, jak mieszają się z sobą, walczą i rysują swymi ruchami fantastyczne obrazy, zrozumiałe lub mniej zrozumiałe. Często młoda kobieta siedzi melancholijna i rozmarzona, czekając nieobecnego męża. Nadsłuchuje tupotu konia, turkotu powoziku na rogu ulicy. Zrywa się z kanapy i z ruchów jej łatwo jest odgadnąć, że wykrzykuje: to on. Jak oni się kochają, myśli Karolina. Rozdrażnienie nerwów rodzi w głowie Karoliny plan nadzwyczaj pomysłowy. Postanawia posłużyć się tym szczęściem małżeńskim jako środkiem podniecającym dla obudzenia Adolfa. Jest to pomysł dość zdeprawowany. Myśl godna starca, który próbuje uwieść małą dziewczynkę przy pomocy podejrzanych rycin lub pieprznych anegdotek. Ale intencja Karoliny uświęca wszystko.
Adolfie, powiada wreszcie, mamy za sąsiadkę naprzeciwko zachwycającą osóbkę, przemiłą brunetkę.
Owszem, odpowiada Adolf, znam ją. To przyjaciółka pani de Fisztaminel, pani Fulipon, żona ajenta giełdowego. Bardzo sympatyczny człowiek, na wskroś dobry chłopiec i zakochany w żonie, ale to do szaleństwa. O, patrz, jego gabinet, biura i kasa mieszczą się od podwórca, zaś od frontu są pokoje pani. Nie znam w istocie szczęśliwszego małżeństwa. Fulipont opowiada o swoim szczęściu wszędzie, nawet na giełdzie. Zanudza tym wszystkich po prostu.
Doskonale, więc zrób mi tę przyjemność i zapoznaj mnie z państwem Fulipont. Daję słowo, szalenie byłabym ciekawa przekonać się, jakich sposobów używa ta kobieta, aby tak umieć utrzymać miłość swego męża. Czy długo żyją już z sobą?
Zupełnie tak jak my. Od 5 lat.
Adolfie, mój złoty, koniecznie musisz nas zapoznać. Umieram z ochoty. Muszę się z nią zaprzyjaźnić. Powiedz, czy jestem dużo brzydsza od pani Fulipont?
Daję słowo, gdybym was spotkał obie na balu opery i gdybyś nie była moją żoną, namyślałbym się nad wyborem.
Miluchny dziś jesteś. Nie zapomnij ich zaprosić na obiad na najbliższą sobotę.
Dziś jeszcze to załatwię. Jego często spotykam na giełdzie.
Nareszcie, myśli Karolina. Ta kobieta powie mi z pewnością, jakich używa środków.
Karolina powraca na swój teren obserwacji. Około 3 godziny spogląda poprzez kwiaty doniczek, które tworzą prawdziwy gaik przed jej oknem i wykrzykuje:
istne dwie turkawki.
Karolina zaprasza na ową sobotę pana i panią de Chars, godnego pana de Fisztaminel i inne, najprzykładniejsze małżeństwa z pomiędzy swoich znajomych. Wszystko w domu jest poruszone. Karolina zarządziła najwykwintniejszy obiad, dobyła z szaf najświetniejszą zastawę. Pragnie godnie uczcić ten wzór wszystkich kobiet. Zobaczysz, moja droga, mówi do pani de Chars w chwili, gdy wszystkie kobiety zasiadły w krąg w milczeniu.
Poznasz najmilsze małżeństwo pod słońcem. Młody człowiek, doprawdy niesłychanego wdzięku, a obejście, głowa w rodzaju Lorda Byrona i prawdziwy Don Juan, ale wierny, zakochany w żonie do szaleństwa. Żona jest wprost urocza i znalazła jakieś tajemnice, aby miłość przedłużyć w nieskończoność. To też może ten przykład i mnie przyniesie jakiś powrót szczęścia. Adolf, patrząc na nich, zawstydzi się swojego postępowania i...
Służący oznajmia: państwo Fulipont. Pani Fulipont, ładna brunetka, prawdziwa paryżanka,
szczupła i gibka, o wciętej kibici i błyszczącym spojrzeniu przyćmionym długimi rzęsami, ubrana z najlepszym smakiem, siada na kanapie. Karolina wita otyłego mężczyznę o szpakowatych i dość skąpych włosach, który towarzyszy tej paryskiej andaluzyjce i który obdarzony jest twarzą i brzuchem Sylena, czaszką koloru świeżego masła, uśmiechem dość jowialnym i rozpustnym na dobrodusznych grubych wargach, słowem obraz prawdziwego filozofa. Karolina spogląda na niego ze zdziwieniem. Pan Foulepont, moja droga, powiada Adolf, prezentując tę godną osobistość w wieku lat około 50.
Jestem zachwycona,
powiada Karolina do pani Foulepont z najuprzejmiejszym w świecie wyrazem, że pani była łaskawa przybyć w towarzystwie swego teścia. Ogólne poruszenie. Ale mam nadzieję, iż będziemy mieli szczęście ujrzeć i męża. Pani... Wszyscy słuchają i patrzą po sobie ze zdziwieniem. Adolf czuje, że wszystkie oczy wlepione są w niego. Jest ogłupiały ze zdumienia. Chciałby za pomocą jakiejś zapadni móc ukryć Karolinę pod podłogą, jak w teatrze.
Oto pan Foulepont, mój mąż, powiada pani Foulepont.
Karolina robi się czerwono jak burak, pojmując, jakiego strzeliła bąka. Zaś Adolf... piorunuje ją spojrzeniem o sile 36 płomieni gazowych.
Wszak mówiłaś, że jest młody, blondyn, mówi po cichu pani de Chars.
Pani Foulepont, jako kobieta orientująca się w sytuacji, przygląda się swobodnie gzymsom sufitu. W miesiąc później pani Foulepont i Karolina stają się najserdeczniejszymi przyjaciółkami. Adolf, bardzo zajęty panią de Fishtaminel, nie zwraca najmniejszej uwagi na tę niebezpieczną przyjaźń, która wyda swoje owoce, albowiem wiedzcie o tym, że... Pewnik. Kobiety umiały zepsuć więcej kobiet, aniżeli mężczyźni zdołali ich kochać.